przez całe rekolekcje mówiliśmy o miłości Pana Boga, o tym, w jaki sposób kocha Bóg, że ta Jego miłość agape jest miłością cierpliwą, łaskawą, że nie zazdrości, nie szuka poklasku, że wszystkiemu wierzy i wszystko przetrzyma. I najpełniej ta miłość objawiła się w męce naszego Pana. Jak popatrzymy do Ewangelii świętego Jana, która ma 21 rozdziałów, aż 6 z nich jest poświęconych ostatniej wieczerzy. Dla Jana ostatnia wieczerza jest takim momentem, kiedy Jezus najpełniej objawia miłość swojego Ojca. W ciągu tych 6 rozdziałów aż 52 razy Jezus wypowiada słowo Ojciec, mówiąc, że wszystko, co robi, wszystko, co uczynił, wszystko, co mówi, jest po to, żeby objawić, jak kocha Bóg. A jak popatrzymy na pierwszy z rozdziałów opowiadających o ostatniej wieczerzy, czyli 13 rozdział, tam cała ta miłość Jezusa koncentruje się na osobie Judasza. I chciałbym, żeby w czasie tego ostatniego kazania rekolekcyjnego, żebyśmy zobaczyli w praktyce, w jaki sposób Jezus okazuje miłość Judaszowi. Nawet nie człowiekowi, który był jego przyjacielem, nawet nie człowiekowi, który czynił dla niego dobrze, ale w jaki sposób Jezus okazuje miłość komuś, kto go zdradził, komuś, kogo potocznie uważamy za największego grzesznika. Wręcz byśmy chcieli bardzo łatwo zrzucić winę na Judasza i powiedzieć, że to przez niego wszystko się stało. Że gdyby nie Judasz, to by nie było śmierci krzyża Jezusa. I jak w nim i wobec niego Jezus objawia swoją miłość. Pierwsza rzecz, którą trzeba zobaczyć, to to, że wiemy, w jaki sposób oni zasiedli przy stole w czasie ostatniej wieczerzy. Wiemy, że w tamtych czasach, w pierwszym wieku w Ziemi Świętej spożywano wieczerze, czyli takie, kiedy dokładnie się nazywają deipnon, takie wieczorne uczty, spożywano dokładnie w taki sam sposób, jak w całym basenie Morza Śródziemnego w kulturze helleńskiej. To znaczy, że zasiadano przy stole, który był w kształcie podkowy i wszyscy siedzieli tylko z jednej strony tego stołu. Dlatego, żeby jakby od wewnątrz dało się podchodzić, żeby służba mogła przynosić posiłki, kolejne potrawy. Dlatego wszyscy byli tylko po jednej stronie. Ale nie siadano przy stole. Tam, gdzie my mamy w polskich tłumaczeniach, że zasiedli do stołu, to tylko dlatego, żebyśmy to rozumieli, bo dokładnie trzeba byłoby przetłumaczyć, położyli się przy stole. Dlatego, że ucztę spożywano w postawie leżącej. Kładło się na lewym boku, tak, żeby prawą rękę mieć wolną, żeby można nią było sięgać ze stołu. Centralną postacią przy stole był gospodarz, ten, który urządzał ucztę. W wypadku ostatniej wieczerzy to był oczywiście Jezus. On zajął miejsce centralne, a po jego prawej i lewej stronie mógł zaprosić swoich najbliższych przyjaciół, osoby dla niego najważniejsze, osoby, które najbardziej kochał. I te dwa miejsca po prawej i lewej stronie były uprzywilejowane. Wiemy, że po prawej stronie był Jan, dlatego że mógł położyć głowę na piersi Jezusa. Żeby mógł położyć głowę na piersi Jezusa, musiał być po jego prawej stronie, bo wystarczyło, że się tylko troszeczkę nachylił i już miał głowę na jego piersi. Natomiast kto był po lewej stronie? Po lewej stronie został zaproszony Judasz. Dlatego, że wiemy z Ewangelii, że mógł sięgnąć do jednej misy z Jezusem. A żeby to było możliwe, musiał zająć to miejsce. Czyli to był pierwszy gest Jezusa względem Judasza. Kiedy rozpoczynała się ostatnia wieczerza, Jezus mu mówi: jesteś moim najbliższym przyjacielem. Zajmij uprzywilejowane miejsce. Miejsce, które mam dla kogoś, kogo najbardziej kocham. Kolejny gest zaraz później był wtedy, kiedy Jezus obmywał nogi swoim uczniom. Judasz również wśród nich był. To była kolejna cecha miłości. Miłości pokornej, która była gotowa do całkowitego uniżenia. Dlatego, że dla ludzi tamtej kultury gospodarz, który mył nogi, to była rzecz nie tyle skandaliczna, co wręcz nie do pomyślenia. W czasie uczty paschalnej nogi mógł umyć tylko niewolnik i to taki niewolnik, który nie był Żydem. Bo nawet niewolnik Żyd tego dnia, w dzień Paschy, stawał się wolny na ten jeden dzień i nie mógł posługiwać jako niewolnik. To musiał być tak zwany goj, czyli poganin, najniższa klasa niewolników. Jezus do najniższej klasy niewolników się uniżył, żeby umyć swoim uczniom nogi. I nie mógł nóg tylko przyjaciołom, nie mógł nóg tylko tym, którzy go kochają. Umył nogi również tym, którzy go zdradzają. Wobec takiego człowieka uklęknął i tak się uniżył. Kolejnym gestem miłości względem Judasza było to, że Jezus nie zrobił mu awantury wtedy, kiedy Judasz przekroczył obyczaje. Uprzywilejowane miejsce po prawej i lewej stronie dlatego było uprzywilejowane, że w czasie takiej uczty semickiej gospodarz te dwie osoby karmił. Dlatego te osoby miały być tak blisko Niego, dlatego tam byli Jego najbliżsi przyjaciele, żeby gospodarz mógł brać mięso, chleb ze stołu, maczać w sosach i podawać im wprost do ust. Na tym polegał ten gest miłości, uprzywilejowania. A wiemy, że Judasz sam sięgał do misy, co było kompletnym nietaktem. Bo to było mniej więcej powiedzenie Jezusowi: dla mnie nie jesteś gospodarzem tej uczty. Ja sam sobie będę decydował, sam sobie będę rządził. Nie chcę przyjmować od Ciebie gestu życzliwości. Ale Jezus mu nie robi z tego powodu awantury, ale cierpliwie czeka. Przyjmuje ten afront z Jego strony. Aż do momentu, w którym może go nakarmić. Bo to jest kolejny gest miłości Jezusa względem Judasza. Gdzie bierze kawałek chleba, macza go w winie. Co jest symbolem takiej miłości matki, która rozmiękcza chleb, na przykład w mleku, żeby podać swojemu dziecku, małemu, noworodkowi, żeby ono mogło przełknąć. Jezus wiedział, że Judasz się zmaga ze strasznie trudną decyzją. I Jezus chciał mu rozmiękczyć tę sytuację. Pomóc przetrawić ten trudny moment. Dlatego rozmiękczał mu chleb w winie. I potem podał mu do ust gest miłości. I święty Jan znów używa tutaj bardzo ciekawego czasownika. Mógł użyć przynajmniej kilku czasowników dla powiedzenia, żeby kogoś nakarmić czy podać coś komuś do ust. Ale Jan wybiera w tym momencie taki czasownik, który można by było przetłumaczyć, że to jest tak, jak matka karmi swoje nowonarodzone dziecko, niemowlę. Więc Jezus mu okazał w tym momencie miłość taką, jaką ma matka do swojego nowonarodzonego dziecka, które karmi. Jan specjalnie chce pokazać czułość miłości Jezusa. Tam nie tylko jest miłość pełna uniżenia i pokory, ale też pełna niesamowitej czułości i delikatności. Żeby przypadkiem nie złamać wolności Judasza. Żeby uszanować jego decyzje, choć te decyzje są tak straszne i trudne. Egzegeci się spierają o to, czy ten chleb rozmiękczony w winie, czy to było już ciało i krew Jezusa. Czy Judasz przyjął komunię. Nie ma co do tego stuprocentowej pewności. Analiza tekstu biblijnego w zależności od tego, którą Ewangelię weźmiemy, daje różne odpowiedzi. Ale wydaje się, że jednak u Jana Judasz przyjmuje komunię. Jednak, że u Jana Judasz przyjmuje ciało i krew Pana. Aczkolwiek w jego wypadku widać to, co się dzieje, kiedy człowiek przyjmuje niegodnie ciało i krew Pana. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, że ten, kto spożywa niegodnie ciało i krew Pana, ten śmierć sobie przyjmuje, a nie życie. I w momencie, w którym Judasz przyjął ten chleb i wino, tekst biblijny mówi, że wtedy w niego wstąpił szatan i wyszedł w noc, a była ciemność. Ale potem jest jeszcze kolejny gest, niesamowity gest miłości Jezusa. Może właśnie to było największym gestem Jego miłości. Kiedy Jezus zobaczył że w niego wstąpił szatan, że Judasz wychodzi z wieczernika w noc. Wtedy tekst polski, polskie tłumaczenie mówi, że Jezus doznał głębokiego wzruszenia. Ale tam jest użyte takie greckie słowo tarasso. Samo to R takie dźwięczne mówi o tym, co dosłownie znaczy to słowo. Tarasso. To słowo dosłownie znaczy, że mu się wnętrzności wywróciły. Że mu się wszystko w środku wywróciło wtedy. To nie jest tak, że Jezus się wzruszył i mu pociekły łzy. To jest obraz niesamowitego przerażenia, lęku. Tylko 3 razy to słowo pojawia się w Biblii. Pierwszy raz, kiedy Jezus zobaczył śmierć swojego przyjaciela Łazarza, kiedy stanął u jego grobu, to wtedy mu się wywróciły wnętrzności. 2 raz w czasie modlitwy w Ogrójcu, kiedy zobaczył, że musi wypić kielich Bożego gniewu, wywróciły mu się wnętrzności. I 3 raz, kiedy zobaczył, że Judasz wychodzi w ciemność i zobaczył, że stracił go. Że Judasz nie rozpoznał tych wszystkich gestów miłości. Że idzie na zatracenie. Grzech człowieka powoduje w Jezusie takie poruszenie, taki ból. Wszystko się w nim wywraca, bo on tak boi się o człowieka. Tak bardzo się boi, że nas straci, kiedy grzeszymy. I ostatni gest miłości, najtrudniejszy, a równocześnie może największy. Jezus ukochał Judasza tym, że pozwolił mu wyjść w ciemność. Że nie pobiegł za nim. Że uszanował jego wolność i jego wybór. Bo prawdziwa miłość istnieje tylko tam, gdzie jest prawdziwa wolność. Nawet jeżeli ta wolność oznacza błędne decyzje. Nawet jeżeli ta wolność oznacza zatracenie. To ktoś, kto kocha, do końca uszanuje wolność. Ja sobie tak czasami myślałem o tej scenie i wymyśliłem 3 różne modele rozwiązania, co mógł zrobić Jezus. Jezus w tej scenie, żeby ratować, żeby nie pozwolić, może tak lepiej powiedzieć, żeby nie pozwolić Judaszowi się zdradzić, mógł na przykład powiedzieć swoim uczniom, słuchajcie, was jest 11, jest 12 Judasz, Judasz mnie zdradzi. Was jest 11, jesteście rosłe chłopy, to byście mu tak po męsku wytłumaczyli, że to jest głupi pomysł. No oni mogliby z nim tak po męsku pogadać, wiemy jak. No i może Judasz by zmądrzał. Ale Pan Jezus nie zachęcał apostołów do tego. Po drugie, mógł Pan Jezus zastosować taki chwyt psychologiczny. Przecież on wiedział, że skończy się to tym, że Judasz się powiesi. Więc mógł podejść do Judasza i powiedzieć, wiesz co stary, ty jeszcze o tym nie wiesz, ale jak mnie zdradzisz, to się powiesisz. Może szkoda życia. Może byś to przemyślał. Ale tego też nie zrobił. No i wiemy z Ewangelii Jana, że tak naprawdę Judaszowi chodziło o pieniądze. Że był złodziejem. Że zależało mu tylko na pieniądzach. No więc ostatecznie mógł Pan Jezus podejść do Judasza i powiedzieć, to ile dostałeś za mnie? 30 srebrników? To ja ci dam 50, żebyś mnie nie zdradził. Jak ci tylko o kasę chodzi, to zapłacę trochę więcej. Ale tego też mu nie zaproponował. Pozwolił mu wyjść w ciemność i się zdradzić. Może to jest właśnie najtrudniejszy krok miłości. Dać wolność swojemu dziecku. Do końca. Ukochał go tym, że pozwolił mu odejść i nie pobiegł za nim. To nie oznacza, że zrezygnował z niego. Nigdy z niego nie zrezygnował. Nie wiemy, gdzie dzisiaj jest Judasz. Niektórzy z wielką pewnością mówią, że jest w piekle. Ale my tego nie wiemy. Kościół nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Kościół nigdy o nikim nie powiedział, że ktoś jest potępiony. Może się okazać, że Jezus go znalazł na końcu drogi. Bo zobaczcie, że na koniec Judasz jednak coś zrozumiał z tej miłości. Zrozumiał, że popełnił największy błąd życia. Nie zrozumiał tylko jednego. Nie zrozumiał, że można przyjść do Jezusa nawet z największym grzechem i przyjąć Boże przebaczenie. Tak jak zrobił Piotr, który przyszedł ze swoją zdradą do Jezusa i doznał miłosierdzia. Judasz tylko w to nie uwierzył, że Bóg może mu przebaczyć i dlatego popełnił samobójstwo. Ale zrozumiał na koniec z tych wszystkich gestów miłości, że popełnił największy błąd życia. Bo miłość wszystko przetrzyma. Bo dla miłości Pana Boga nie ma granic. Nie ma granic.